Wszystko jest w naszych głowach, to my decydujemy o tym, jak dobrze nam się powodzi, albo jak nam źle się powodzi.
Początek biedy, czyli urodzenie w biedzie, nie zależy od ciebie, ale to, jak się umierasz, zależy od ciebie.
Ludzie się załamują, bo podskoczyły ceny energii, żywności. Postaw się w sytuacji naszych dziadków.
Przez swoje decyzje niejako stamy się rodzicami samych siebie.
Często udane życie wcale nie jest przyjemnym życiem, a mimo to mamy poczucie, że jest sensowne i to jest ważniejsze.
Albo popadamy w schemat i pracujemy przysłowiowo od 8 do 16, albo robimy coś, co chcemy.
Cześć, z tej strony Kuba Łyko. W dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie, moim zdaniem, najlepsze momenty z kanału Biznes Misja prowadzonego przez Łukasza Smolarskiego. Dowiesz się m.in. jak wygrywać w trudnych czasach, co zrobić, by odnaleźć siebie i czym wyróżniają się ludzie sukcesu. Serdecznie zapraszam.
Nastraszyliśmy ludzi, że będzie kryzys, że będzie źle, że będzie biedniej, no bo wydaje się, że będzie. Natomiast wszyscy musimy mieć bardzo mocno zakorzenione w naszych głowach, że to my jesteśmy panami swojego własnego losu. To my i tylko my decydujemy o tym, ile się nauczymy, ile się dowiemy, jakie będziemy mieli doświadczenie, jak będziemy pracowici, kreatywni, przedsiębiorczy. I rząd nie może nam tego zabronić. Rząd jakby się starał, nie zabroni nam myśleć, nie zabroni nam pracować, nie zabroni nam dokształcać się, więc nawet jak będzie się waliło i paliło, a my w tym czasie będziemy się rozwijać, będziemy się uczyć nowych rzeczy, będziemy zwiększać swoje kompetencje, swoją wartość na rynku pracy, to dalej może nam być lepiej, tak? Jeżeli ktoś w ciągu tych 2 lat nauczy się świetnie programować, głupi przykład, ale dajmy na to, nauczy się świetnie programować, to i tak będzie zarabiał więcej niż teraz, nawet jak przyjdzie jakiś wielki kryzys. Więc pamiętajmy, wszystko jest w naszych głowach, to my decydujemy o tym, jak dobrze nam się powodzi, albo jak nam źle się powodzi. Nie patrzmy na ten rząd, oni nam będą rzucać kłody pod nogi, oni nam będą przeszkadzać, ale nie są w stanie nam zabronić się rozwijać.
Zasada numer 2. Staraj się unikać negatywnych informacji.
Ja staram się czytać wiarygodne źródła, w większości wynikające z płatnych raportów. Jeżeli tych negatywnych informacji jest za dużo, odcinam się od tego, wychodzę na powietrze, staram się spędzić fajnie czas z rodziną, ze znajomymi, poruszać się, naładować się trochę energią i dzięki temu mój umysł funkcjonuje inaczej. Co mi po tym, że zamknę się, nie wiem, z telewizorem i będę oglądał tylko negatywne informacje? No to przecież zwariować można. Trzeba analizować, co się dzieje, podejmować pewne ruchy, ale nie popadać w żadną skrajność, no. Już kiedyś to podsumowałem. No, ludzie się załamują, bo podskoczyły ceny energii, żywności. Postaw się w sytuacji naszych dziadków. Jakie oni mieli życie? Wiesz co, ludzie przyzwyczają się bardzo szybko do jakiegoś poziomu. I bardzo ciężko im jest z tego poziomu zejść. Dlatego ja lubię czasami, tak mój kolega notariusz, genialny, wyskoczyć czasami w góry, odciąć się od wszystkiego. Wtedy patrzysz, jak jesteś mały, nabierasz odpowiedniej wtedy perspektywy do świata, a nie się załamywać, bo ceny trochę wzrosły.
Ja w swoim samochodzie już 8 lat temu gościłem osoby, które dzisiaj albo już nie funkcjonują w polskim showbiznesie, bo rynek wybrał już inne osoby, albo w ogóle odeszły z tego świata. I dobra materialne, które towarzyszą nam na co dzień i chęć pokazania się gdzieś często przysłania faktycznie istotne rzeczy. Więc ja wszystkim osobom, które mają jakąś wewnętrzną presję i współrywalizują ze znajomymi na dobra materialne, żeby się wyłączyły z tej gry i skupiły się na sobie rzeczach ważnych i nie popadały w taki konsumpcjonizm, bo z mojej perspektywy to jest absolutne zagrożenie naszych czasów i gonimy za rzeczami, które tak naprawdę chcemy mieć po to, żeby nam inni zazdrościli. Ja jestem wyłączony z tej gry od wielu lat, natomiast ja z kolei pracuję po to, dlatego że kocham i dlatego, żeby mieć bezpieczeństwo, którego wiele lat temu nie miałem. I to są takie moje podstawowe pobudki motywujące do działania.
Zasada numer 4. Zacznij doświadczać.
Jest wiele ludzi, którzy mają takie wspaniałe marzenia, na przykład typu kawiarnia, czy nie wiem, pijalnia czekolady, czy coś, co brzmi romantycznie i byłoby takim miejscem na pewno klimatycznym, ale potem rzeczywistość się okazuje dosyć okrutna i się okazuje, że te kawy wypite przez klientów nie dają nawet możliwości zapłacenia czynszu, w związku z tym ja jestem wielkim miłośnikiem marzeń i takiej wręcz fanaberii, które się realizuje, na przykład jak ta księgarnia. Ale jeżeli to nie ma oparcia w ekonomii i tak naprawdę my nie wzięliśmy tego wcześniej pod uwagę, to potem zderzenie z rzeczywistością czasami jest okrutne. Także ja nie mam takiego poczucia, że korporacja to jest miejsce, które zawsze trzeba w którymś momencie opuścić i zacząć być wolnym w swoim biznesie, bo ci, którzy prowadzą swój biznes, wiedzą, że to też tak nie jest do końca, że czasami pracuje się po 16 godzin, a nie po 8. I mam takie maile, gdzie niektórzy piszą, że realizują swoje marzenia, ale teraz zarabiają 3000, a w korporacji zarabiali 15. W związku z tym realizują, bo żyją z tych pieniędzy, które odłożyli przez ostatnie lata. Także ja myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualnego podejścia w kontekście, czy nasz pomysł rzeczywiście ma realne szanse się obronić na tym rynku. Czasami to jest tak, że trzeba jeszcze poczekać trochę i wpadamy w taki moment desperacji, że już mamy dosyć miejsca, w którym jesteśmy i rzucamy się w to nowe. To dopuszczenie ryzyka, myślę, że jest takim początkiem zmian, takie poczucie, że mogę zaryzykować i że zawsze mogę wrócić do tego, co było, że to nie jest wykute w kamieniu, co robimy, że to nie jest tak, że my stoimy przed plutonem egzekucyjnym i to jest wszystko albo nic, także że po prostu to są jakieś doświadczenia, jak ktoś mi kiedyś powiedział, że zaczął coś nowego w wieku lat 50 paru, no bo cóż może stracić, no tak naprawdę tylko ma życie i to jest najcenniejsze, a to czy zbankrutuje, czy nie, czy przez 2 lata będzie się męczył, czy odniesie sukces, to jest tylko jakiś rodzaj lekcji, doświadczenia, także myślę, że trzeba mieć takie też dosyć spokojne podejście do tych zmian.
Zasada numer 5, odnajdź poczucie sensu.
Z tym szczęściem to proszę bardzo uważać. To wymaga bardzo porządnej definicji, co my za to szczęście uważamy. Dlatego, że szczęście się kojarzy z przyjemnością. Tymczasem często udane życie wcale nie jest przyjemnym życiem. A mimo to mamy poczucie, że jest sensowne i to jest ważniejsze. Jak nie tracimy poczucia sensu, to choćby było ciężko, choćby nas bolało, choćbyśmy się ledwie wlekli na nogach, to jednak coś nas ciągnie dalej. Natomiast jak sens się zgubi, to nie pomogą wszystkie czerwone dywany, nie pomogą pluszowe kanapy, nie pomogą samochody, nie pomogą wszystkie gadżety. Człowiek może skończyć u psychiatry, bo mu się świat rozsypie. Dlatego to nie o szczęście chodzi naprawdę, tylko o to, żeby mieć poczucie sensu i żeby ten sens nas napędzał. A po drodze czasem się zdarzy, że jest nam przyjemnie, czasem się zdarzy, że jest nam ciężko, ale jak wiemy, po co jest nam ciężko, jak wiemy, dlaczego nam jest ciężko, to można z tym żyć. Natomiast jak żyjemy w takim letnim kisielu, to właściwie już mamy gwarancję, że będziemy mieli spotkanie z psychiatrą.
Powinniśmy sami szukać rozwiązań proaktywnie, a nie czekać, aż ktoś nam da, ktoś nam zaproponuje, aż będzie lepiej w Polsce się żyło. Czyli większość ludzi czeka, aż w Polsce będzie lepiej się żyło. A tak naprawdę ci, którzy mają najwięcej, ci, których też pewnie tu zaprosiłeś, oni nie myślą, że nie czekają na lepsze czasy, ale oni tworzą lepsze okazje, oni tworzą lepsze czasy dla siebie, tak? Więc jakby ja nie jestem politykiem, więc nie tworzę lepszych czasów dla wszystkich, ale wiem, że od tego, jak ja będę żył i moja rodzina, czy moje bliskie środowisko, od tego zależy tylko to, co ja będę robił. Czyli nie patrzcie na innych, nie patrzcie na państwa, nie patrzcie na rządy, nie patrzcie na politykę, w ogóle się można tym nie interesować, tak? Ale róbcie swoje i wiecie, że to, ile dzisiaj macie, jakby początek biedy, czyli urodzenie w biedzie, nie zależy od ciebie, tak? Czyli ode mnie, czy od ciebie, ale to, jak się umierasz, zależy od ciebie. Tak? Nie zależy od rządu, nie zależy od czasu, w którym żyjemy. Można by powiedzieć, że kiedyś było łatwiej. No, ja uważam, że teraz jest łatwiej niż jak ja zaczynałem, bo jak ja zaczynałem, to nie było książek na ten temat. Nie było wiedzy, nie było YouTube'a, nie było książek polskich na ten temat. Ludzie się nie dzielili wiedzą.
Nie
tak?
Było biznesmisji.
Nie było biznesmisji, nie było mojego kanału, nie było wielu innych kanałów wartościowych na YouTube, gdzie można było zainspirować się, obejrzeć ludzi, którzy mówią, że da się. Musiałeś sam wybijać głową, rozbijać głową mur, czy wyważać drzwi po prostu, które były niekiedy otwarte, tylko trzeba było wiedzieć, gdzie jest ten klucz.
Zasada numer 7. Czytaj dużo książek.
Jeżeli chodzi o pozyskiwanie wiedzy, ja na początku, tak jak powiedziałem, czytałem wszystkich, wszystko i wszędzie. System, jaki miałem, jeżeli chodzi o książki, bardzo fajny moim zdaniem. Każda książka, obiecałem sobie, że będę czytał jedną książkę tygodniowo, 52 książki rocznie. Gdzieś znalazłem listę najciekawszych książek, które powinien przeczytać inwestor, ekonomista i tak dalej, i tak dalej. Nie wszystkie były dostępne w księgarniach, kupiłem te, które były dostępne i po prostu zacząłem je masowo czytać, ale czytałem je z markerem i podkreślałem wszystkie najważniejsze rzeczy, które przeczytałem i miałem taki system, że na drugi dzień, gdy się budziłem, brałem losowo już kiedyś przeczytaną książkę i wtedy czytałem tylko podkreślone najważniejsze rzeczy. Przeczytanie tylko podkreślonych rzeczy, tych najważniejszych, zajmowało mi 10 minut, 15 minut i miałem tą wisienkę z tortu z całej tej książki. Przypominałem sobie te rzeczy, a swoją drogą czytałem jakąś tam książkę i znowu podkreślałem te najważniejsze rzeczy w kolejnych książkach. I tak też potrafiłem przeczytać jedną książkę od dechy do dechy, ale jeszcze 3-4 razy przypomnieć sobie ją, co w niej jest. I to mi się bardzo mocno utrwalało. Wydaje mi się, że to jest mega fajny system, jeżeli chodzi o edukację. No a co czytać, to czytać wszystko, wszystkich i wszędzie. No niestety, no po prostu ta wiedza musi się ułożyć i potem na podstawie wiedzy plus doświadczenia, które będzie się też zdobywało latami, można podejmować jakieś własne decyzje, które będą coraz lepsze.
Zasada numer 8. Zadbaj o swoją przyszłość.
Chciałem mieć ten samochód sportowy? Mam. Chciałem mieć dom z basenem? Mam. Ale to nie jest to, że chciałem, bo kaprys. Nie, na to wszystko trzeba było ciężko zapracować. Już powtórzę to któryś raz. 20 lat temu siedziałem sobie, 2002 rok, siedziałem sobie u mamy w pokoju, pokoik 3x3, telewizorek 14 cali i myślę sobie, jedna para Adidasów, dwie pary spodni, stary maluch jakiś rozpadający się i co ja będę robił? I taka myśl przechodziła mi. A jak kiedyś do mnie dziecko czy syn przyjdzie, tato, chciałbym na wycieczkę. A ja powiedziałem, no synu, nie mam, dam ci za 2 miesiące, czy córko, dam ci za 2 miesiące. To po prostu dla mnie jako faceta to po prostu była ujma na moim honorze i czułbym się jak pipa taka, że nie potrafię. Zgodziłem się na rodzinę, a nie potrafię sprostać tym wymaganiom. Zawsze w głowie coś takiego u mnie świtało, że nie mogę sobie pozwolić na coś takiego. Tak jak u moich rodziców na przykład było, no to dzisiaj troszeczkę się śmieję z tego. Moich rodziców nie było stać na to, żeby puścić mnie na miesiąc na kolonię, gdzieś tam za granicę, bo Mariusz chciał pojechać na kolonię. Bo nie stać ich po prostu było. Ojciec pracował w tak zwanym PGR-ze, gdzieś tam jako kierowca traktora. Mama w służbie zdrowia, no i na dzień dzisiejszy mają po 1500 zł tej emerytury, a na tamte czasy no to mieli tylą wypłatę i kawałek działeczki. Też nie pochodzili z jakichś zamożnych rodzin. Wszystko, na wszystko musieli zapracować. No i jak mogli, głodny nigdy nie chodziłem, brudny nigdy nie chodziłem, spodnie miałem, zawsze okrycie na plecach miałem i ciepło w domu.
No i rodzina.
I to mi, no i pełna rodzina, i to mi wystarczyło. I zawsze taka myśl była. Nie pozwolę sobie nigdy na takie coś, żeby dziecko do mnie przyszło, tato, daj mi na spodnie. A ja powiem, nie dam ci w tym miesiącu, za miesiąc dopiero jak wypłata będzie. I ta zawsze myśl za mną była.
Uważam, że trzeba nauczyć się mieć pieniądze. Tylko, że dzisiaj lokata, czy to będą papierki, no to już nie lokata, czy cyferki. Niestety inflacja ten pieniądz zabija. Naprawdę kupić sobie 2-3 monety jako test. Zobaczyć coś, co przeżyje 50 lat. Zobaczyć sobie wykres złota przez ostatnie 50 lat. Ten parytet cały, złoto-dolar. Kupić sobie 2 monety na przykład, tak? Kupić sobie, jeżeli ktoś wierzy w te kryptowaluty, coś, co tam uważa 1000 złotych, a nuż będzie z tego 3. Na zasadzie jakiegoś sprawdzianu. Ale niestety zainwestowałbym w firmę. Zainwestowałbym w swoich klientów. Powiedziałbym o sobie światu, że chcę robić to, bo tam macie przełożenie. Wydacie 500 zł na kampanię na Facebooku czy na Instagramie, zgłosi się do Was klient na usługę ogrodniczą, usługę jakąś malarską, pilnowanie dziecka, jakieś zabiegi kosmetyczne, pazurki, coś. Zrobiłbym na pewno inwestycję w siebie.
Wystąpić na wywiadzie na przykład, nie pokazać się też tak samo.
Na przykład, ale to też to jest kwestia już zainwestowania w swój PR. Ja też to robię, może na troszeczkę większą skalę, ale dzisiaj można sprzedać siebie, reklamując siebie, nie idąc do telewizji, nie idąc do prasy.
Ogólnopolsko, nie?
Czyli, ale to jest znowu biznes. Reklama, żeby tamta dźwignia jest największa, natomiast inwestowanie 20 tysięcy, to wiesz, na giełdzie dla niedoświadczonego zawodnika wydaje mi się to śmieszne. Po pierwsze, nie stracić, po drugie, przyblokować te pieniądze właśnie inwestując, nie wiem, te 3 złote monety i na przykład wydać 5 czy dyszkę na stronę internetową, fanpage, jakiś filmik, po prostu kupić sobie klientów. Czyli nie szukać jednego szefa, tylko mieć kilkunastu szefów swoich klientów.
Powiedziałbym, że ja jestem zwolennikiem tezy, którą już mówiłem, że przez swoje decyzje niejako stałem się rodzicami samych siebie. Uważam, że kluczem jest, aby człowiek, również młody człowiek, odkrył, że życie zależy od niego. Że to nie jest zbieg okoliczności, to nie są wpływy, nie trzeba się patrzeć na kogoś, tylko trzeba wziąć życie w swoje ręce i nim zarządzać. Koleguję się z chłopakiem, który pierwszy biznes chyba założył w wieku 12 lat, jak 14 lat miał to już, to były już większe biznesy, ma 28 i ma globalny biznes. I to jest to, co ma w sobie, to jest to, że życie zależy od niego. I rozumiem, że wielu ludzi woli żyć na zasadzie, gdzie będzie mi przyjemniej. Że podąża na fali jakiegoś dogadzania. No to jest bez sensu. Zresztą istnieją w życiu dwa rodzaje przyjemności. Jedna polega na tym, że zjem kremówkę i jest fajnie, a druga, że przebiegnę 10 km i na końcu mi się strzykują endorfiny. Jak zjem kremówkę i jest fajnie, to potem będzie niefajnie, bo będę gruby. Jeżeli przebiegnę 10 km, strzykną mi się endorfiny, to będzie znowu fajnie, bo jestem szczupły, wysportowany, znowu mogę przebiec. Radość z szukania przyjemności naprawdę jest na krótką metę. Radość z podawania wyzwań i wygrywania nakręca człowieka. I to jest właśnie to, co od nas zależy. To my możemy wybrać styl życia, czy podążamy za przyjemnością, czy podejmujemy wyzwania. I to, co mówiłem na początku, że ludzie, którzy ze mną kolegują się, rozwijają się, to związane z tym, że jakby motywuje do podjęcia wyzwań.
Powstanie Apple to było bardzo szczególne wydarzenie dla mnie. Kiedy zaoferowano nam duże pieniądze na start Apple, powiedziałem nie. Częściowo dlatego, że nie chciałem pozwolić firmie stać się politycznym tworem i stwarzać innym okazję do podejmowania decyzji w politycznej otoczce. A częściowo również dlatego, iż ja nie robiłem tego dla pieniędzy. Ja nawet nigdy nie szukałem dużych pieniędzy. Obawiałem się, że duże pieniądze mogłyby skorumpować nasze wartości, nasze morale, naszą osobowość i charakter w sposób, jaki wielokrotnie widziałem wcześniej. A więc, gdy stałem się bardzo bogaty w Apple, ja tego nie chciałem. Robiłem wszystko, co w mojej mocy, by przekazać je w ręce dobrych ludzi, na faktycznie dobre projekty, takie jak muzea, dziecięce muzea i muzea technologii, czy też organizacje baletowe, no i na inne podobne rzeczy. Przekazałem miliony dolarów na szkoły w tym mieście, w którym mieszkam. Ale pomyślałem sobie, jeśli masz dużo pieniędzy, przekazywanie pieniędzy nie jest tak naprawdę żadnym poświęceniem czy też wyrzeczeniem. Przekazujesz swój czas i to nakierowało mnie na moją działalność nauczania. A więc szczerze, ja nie chcę być bogaty, nie mam prywatnych odrzutowców czy też dużych zasobów pieniędzy. Nie jestem w górnej grupie osób najbogatszych i nie chcę tam być.
Było ciężko, bo wychowałem się sam z matką i naprawdę były takie momenty, kiedy nie mieliśmy pieniędzy i było naprawdę ciężko. Ale jak patrząc z perspektywy, to te ciężkie czasy i ciężkie czasy dla mnie, dla mojej rodziny spowodowały to, że dzisiaj jestem silnym człowiekiem i gdybym miał wszystko podłożone pod nos i miałbym wszystko zapewnione, musiałbym to, nie miałbym tego głodu jakby pieniędzy, głodu takiego bezpieczeństwa, jakie miałem i to w pewien sposób mnie ukierunkowało i dzięki temu dzisiaj to mam. Także jestem wdzięczny za te złe rzeczy, które mnie spotkały w życiu.
Zasada numer 13. Zapłać cenę za sukces.
Ja myślę, że tu nie ma barier i to nieważne, czy robisz karierę sportową, biznesową, medialną, czy jesteś artystą. To bywa bardzo ciężkie. Albo popadamy w schemat i pracujemy przysłowiowo od 8 do 16, popadamy w tą formę właśnie, albo robimy coś, co chcemy. Jestem artystą, jestem sportowcem, ale się poświęcam. Ludzie widzą ostatnie 2 lata mojej kariery, jak zdobyłam tytuł, gdzieś jest głośniej trochę w mediach, mam sponsorów w końcu, ale to 14 lat ciężkiej pracy. To wiele lat ciężkiej pracy przed i poświęcenia nie tylko mojego, ale i moich najbliższych, którzy mnie wspierali od tej drogi od zera do bohatera, chociaż ja za bohatera się nie uważam, ale nie można się poddawać i jeżeli chcemy, nie możemy zapominać, że życie jest jedno. Oczywiście musimy płacić swoje rachunki i tego innego typu kwestie, ale powinniśmy się rozwijać, szukać, bo ja uważam, że w każdym z nas coś drzemie, jakieś piękno, jakiś talent, który powinniśmy rozwinąć, powinno to nam dawać radość. Ja się cieszę, że moja pasja, hobby rozwinęło się w pracę, jest to moją pracą, ale gdy studiowałam, gdy trenowałam na początku, ja wiedziałam, że muszę zrobić studia, muszę ukończyć liceum, muszę skończyć studia, robiłam wiele kursów, ciągnęłam 2 kierunki w pewnym momencie, bo ja wiedziałam, że sport się może w pewnym momencie skończyć. Tak samo może się skończyć, nie wiem, malowanie, kariera piosenkarza, prawda? I nie możemy o tym, trzeba mieć alternatywę jakąś i nie można o tym zapominać. Przede wszystkim inwestycja w siebie. To nie idzie nigdy w las i to nie będą zmarnowane pieniądze, pomimo że pewne rzeczy nam mogą wyjść, inne nie wyjść, ale to metodą prób i błędów docieramy do jakiegoś sedna sprawy, albo idę w tym kierunku, albo w innym. I tak to wygląda. Przede wszystkim determinacja. Tutaj nie ma co się poddawać. Oczywiście ja miałam wiele chwil zwątpienia, ale to mnie ukształtowało, chociaż już pół roku przed podpisaniem UFC, czy tam 4 miesiące, ja powiedziałam dość, już nie chcę w tym sporcie nic, 10 lat, czy tam 12, bez pieniędzy, bez jakichś, mówię, większych zasobów materialnych. Fakt, że poznałam wielu wspaniałych ludzi, zwiedziłam wiele wspaniałych miejsc i to jest bezcenne, zostanie w mojej pamięci do końca życia, ale w pewnym momencie się udało i jednej osobie zajmie to 2 lata, albo ktoś będzie szczęściarzem w 2 miesiące, wygra w lotka milion, a niektórym to zajmie 10, 15 albo i 30 lat, albo i 3/4 życia. Ale ja myślę, że ten sukces na końcu jest taki najbardziej wartościowy i to później nakręca i czujemy, że jednak w tym życiu jesteśmy spełnieni, bo nie mówię, często się zapędzamy w karierach, wir pracy, ale nic za wszelką cenę. Nie możemy zapominać, że życie jest jedno i ja mówię, to człowiek sobie uświadamia, gdy dotknie go choroba, tragedia, tragedia kogoś bliskiego i człowieka nagle łapie refleksja. Co to życie jest tak naprawdę warte, prawda? I to jest trochę za późno, dlatego nie możemy zapominać o innych.
Zasada numer 14. Pozostań niezadowolony.
Dla mnie motywacją jest to, że jestem zawsze niezadowolony z tego, co osiągnąłem. Przypomina mi się kiedyś podsłuchany pracownik, który nie wiedział, że ja słyszę rozmowę dwóch pracowników w Optimusie. To było piękne. I ja tę rozmowę pamiętam do dziś i ona w pewnym sensie pokazuje istotę sukcesu w biznesie. Pyta się jeden pracownik Optimusa drugiego. Słuchaj, jaki możesz mi dać największy prezent? Ten drugi zaczyna wymyśleć. To, tamto. Słuchaj, największym dla mnie prezentem jest krytyczna uwaga w pracy, bo dzięki temu będę mógł lepiej pracować. Czy pan wyobraża klasę tej firmy, klasę tych ludzi i nie dziwić potem się trzeba, że ta firma odnosiła sukces. Dokładnie to samo bym zarekomendował w każdej innej firmie.
Zasada numer 15. Zadbaj o zdrowie.
90% stanu zdrowia to jest to, czy się ruszasz, jakim powietrzem oddychasz, czy jesteś zestresowany, czy nie, co jesz. Czyli nie tylko wydaje mi się, że jem zdrowo, czyli jem produkty ekologiczne, niepsikane Roundupem czy innym syfem, czy jem GMO, czy nie, czy zapycham sobie jelita glutenem, jakie mam pH organizmu, czy mój organizm jest wystarczająco dotleniony, czy jeżeli zaniedbywałem ciało przez 20 czy 30 lat, czy rzeczywiście zrobię porządek. No, ja staram się na co dzień dbać i o ciało czy umysł. Wstaję, budzę się rano, robię ćwiczenia tybetańskie, żeby zadbać o mój kręgosłup i mięśnie brzucha i mięśnie odcinka lędźwiowego, które są tak ważne dla prawidłowego ułożenia kręgosłupa.
Kręgosłup, o których coś wiem teraz.
No właśnie. A kręgosłup, jak wiadomo, wpływa praktycznie na cały organizm. Możesz mieć problemy z okiem, z nerką i to wszystko pochodzi przykładowo od kręgosłupa. Mhm. Później ćwiczenia Wim Hofa oddechowe, żeby dotlenić organizm, pomedytować trochę. Ja nie kupię niczego w sklepie, jeżeli nie przeczytam etykiety. Wczoraj w samolocie pani mi dała coś, co nazwała drożdżówką, spojrzałem na etykietę. Dziękuję. Ale ona jest bardzo dobra. Ona może być, ale ja tego nie zjem. Bo tam jest margaryna, bo tam jest skrobia modyfikowana. I dwa inne rzeczy jeszcze, których absolutnie nie powinniśmy tknąć.
Wstanie o 5 rano, nie tydzień, nie dwa, nie trzy, 10 lat tak wstawaj. 5 rano do 23 pracuj. Organizm ludzki jest w stanie bardzo dużo wytrzymać. Mówimy o ciało, tylko żeby głowę nauczyć. Ciało jest w stanie wiele znieść, ale tylko głowę. Weź głowę tylko przystosuj do tego, że będziesz przez 10 lat wstawał o 5 rano i zasuwał. Ktoś powie, a bo ty sobie tak gadasz. Nie, no akurat fajne teraz są czasy, że mogę to wstawić i pokazać. Cofniemy się 5 lat też na moje social media, na Facebooki, na coś i jest 5 rano i tam jest zapisane. 5 rano, jesień, wiosna, zima, -20, -25, pod -30, a 5 rano Mariusz idzie. Śnieg zasuwa, Mariusz idzie dalej. Deszcz pada, ja idę dalej. Wichura jest, ja idę dalej. Ta 5 rano.
W sporcie i w biznesie najważniejszą rzeczą jest umiejętność przegrywania. Przegrywamy ciągle. Ciągle zdarzają się sytuacje, które nie rozwiązujemy. Tak jakbyśmy chcieli, przegrywamy na małą skalę, na średnią i na dużą. Trzeba umieć przegrywać. Ja miałem mnóstwo przegranych, tak? Nie ma wstydu. Największa moja porażka to po udanym, miałem lokalną gazetę, która się nazywała Echo Dnia, kupiłem ją za, nie wiem, 35 tysięcy złotych, no za nic prawie. Udało mi się
Udało mi się z tą gazetą zacząć wygrywać. Z popołudniówki zrobiliśmy gazetę poranną. Wtedy jeszcze były konkursy. Gazeta była naprawdę bardzo dobra. Miałem dobry zespół, bardzo dobrych redaktorów naczelnych. Doprowadziliśmy do sytuacji takiej, w której druga gazeta lokalna, która tutaj była, de facto zaczęła przegrywać. Zupełnie niepotrzebnie przejąłem tą drugą gazetę, czyli kupiłem od Exbudu Słowo Ludu. No i wydawało mi się, że mam wiedzę o tym, jak zarządzać lokalnymi gazetami. Sprzedałem te dwie gazety notabene do Orkli za bardzo dobre pieniądze w ostatnim momencie, kiedy gazety jeszcze miały dobre wyceny. Ale kupiłem Życie Warszawy. Wydawało mi się, że ponieważ mam know-how lokalny, wiem jak robić lokalną gazetę, to po prostu na większą skalę zrobię taką samą gazetę lokalną w Warszawie, czyli Życie Warszawy. Nie zrozumiałem uwarunkowań rynkowych. Nie zrozumiałem po pierwsze podstawowej różnicy, czyli takiej, że dla każdego warszawiaka każda gazeta wydawana w Warszawie jest gazetą lokalną. Czyli warszawiak uważa, że Gazeta Wyborcza to jest de facto gazeta lokalna wydawana w Warszawie, Życie Warszawy to jest gazeta lokalna, Super Express jest gazetą lokalną. Każda gazeta wydawana ma charakter lokalny z punktu widzenia warszawiaka. Myśmy wygrywali tutaj, ale myśmy nie konkurowali z gazetami ogólnopolskimi, bo myśmy mieli zawsze bardzo duży komponent informacji lokalnych. I to była nasza przewaga lokalna, bo byliśmy w Kielcach, w Staszowie, w Końskich, w Skarżysku i zajmowaliśmy się sprawami ludzi na bardzo takim, powiedziałbym, bliskim do nich poziomie. W Warszawie to nie zadziałało. 80 milionów straty. No to taka jest moja historia, powiedziałbym, porażkowa główna, ale nie jedyna.
Pytał się pan wcześniej o dzieciństwo. Ja w dzieciństwie przypominam sobie takie chwile, że działałem na przekór. Jeżeli ktoś nie był moim dobrym kolegą albo nie życzył mi dobrze i chciał coś ode mnie, to nie mógł tego dostać, bo ja zawsze działałem na odwrót, niż ta osoba mogłaby się spodziewać. Więc nauczyłem się wtedy pływać pod prąd. I jestem w tym dobry. Nie boję się tego, że inni pójdą, że pójdę w inną stronę niż inni.
Zasada numer 19. Znajdź równowagę.
Ja wszedłem w internet, dlatego że mi się pewne rzeczy nie spinały. SGH uczy cię być koniem pociągowym korporacji. Nie uczy cię być, mówię tutaj o naprawdę dobrej uczelni ekonomicznej. Tam nie ma myśli biznesowej. Tam ma być taka, żebyś był posłuszny i pokorny. To możesz wykropkować. Więc ja się na to nie zgodziłem. W przypadku myśli ekonomicznej, którą też proponuje Zachód, to jest budowanie firmy w nieskończoność, czyli bycie więźniem firmy. W przypadku bycia posłusznym pracownikiem jesteś więźniem najpierw firmy przez 40 lat, jednej, drugiej, trzeciej, potem systemu emerytalnego. Ile wypracujesz, tyle sobie wypracujesz. Więc nie ma czasu nawet na myślenie, kiedy można zacząć żyć. Wymyśliłem sobie taką strategię, bo poszedłem na tą wolność finansową proponowaną przez Kiyosakiego, żeby nie robić nic. I to się też okazało za łukiem ślepym, bo jesteś w ciągu dnia sam. Dzisiaj nawet nagrałem posta na Instagrama. Cześć, jestem w Warszawie, jadę do Łukasza, potem mam spotkanie z jakimś człowiekiem, będzie na wielkiej integracji, potem wracam, widzę się właśnie z miliarderem i jeszcze otwieram spółkę z o.o. i jeszcze kończę dzisiaj zapisy do manufaktury. Coś robię. Ale wyobraź sobie, że miałem 3 lata, że facet lat 30, kurczę, 4, nie robi nic. Nic nie, a ma pieniądze.
Masakra, to czyli, rzeczywiście idziesz do dołu. No
czyli młody emeryt to jest jeszcze gorzej, bo pytasz, kiedy przestać. No ja mogłem przestać i przestałem, tylko że znowu ten zakodowany myśliwy, biały, który chce polować, chce zdobywać, nie jest w stanie siedzieć. Po co stworzyłem klub aktywnych rentierów, po co tworzę społeczności biznesowe? Też po to, że ten wilk, który się wyłamie między po prostu barany, a między świnie, jest bardzo samotny. Jak prowadzisz biznes, jesteś samotny, a jak masz pieniądze i nie prowadzisz, to jesteś ultra samotny. Dzisiaj naprawdę robię telefon, jedziemy na Mazury, jedziemy na rowery, na Ironmana, na morsowanie, kurczę, na rower, na Seszele jedziemy za 2 tygodnie, gdzie trzeba, jedziemy. Natomiast byłem sam, więc ja doszedłem do wniosku, że trzeba szukać równowagi. Połowę pieniędzy wydać, połowę zainwestować. Zarabiasz 10 tysięcy, utrzymaj się za 5, a 5 przetańcz, bo nie wiesz, czy dożyjesz jutra. Jeżeli teraz będziesz kumulował 40 lat, to w dupie mam 100 milionów, jak będę miał 70 lat. Ja wolę mieć 10 tysięcy do przetańczenia czy 20 teraz, kupić sobie rower, wrotki, wycieczkę, dobrą pizzę, niż kumulować i tak dalej.
Czyż to umrzesz i nie doczekasz? Jeszcze
tak, i niczego, powiem ci, mądrzejszego nie wymyśliłem, bo wydawanie pieniędzy sprowokuje, że nauczysz się być mądrym konsumentem, a inwestowanie połowy sprawi, że nie będziesz pracował na te wydatki. I ja to pokazuję na Instagramie. Nie jestem coachem, który mówi, że jesteś najlepszy, tylko chcę być zwykłym praktykiem, który udowadnia, że jestem 150-170 dni na słońcu w ciągu roku. Teraz mam Seszele 9 dni, wracam z Seszeli, po 10 dniach jadę na Malediwy, potem jadę na Sylwestra do Portugalii, potem mam w Słowacji narty z dzieciakami, z żoną i potem wyjeżdżamy dzień później do Egiptu na tydzień. I chcę być 2 tygodnie na wakacjach, 2 tygodnie w kraju, żeby po pierwsze być potrzebnym, bo lubię pracować, lubię inwestować, ale nikt mi nie wróci wakacji za paręnaście tysięcy złotych z 2 małych dzieci, które nie będą małe za 10 lat.
Kliknij teraz w następną kompilację, z której dowiesz się, jak przetrwać i zyskać w nadchodzącym kryzysie finansowym. Kliknij tutaj, do zobaczenia i pamiętaj, że działanie jest najważniejsze.